Czas na kolejnego gościa popołudnia Wnet. Jest nim Paweł Rakowski, dziennikarz i publicysta, który specjalizuje się w Bliskim Wschodzie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No i zaczynamy od relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Teheranem. Wszystko wygląda na to, że być może będzie szansa na osiągnięcie nowego porozumienia w sprawie tych rozmów nuklearnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
Tak, tutaj w ciągu ostatnich kilku dni mieliśmy dość dużą wymianę informacji, a nawet wymianę rakietową. To znaczy 4 rakiety poleciały na ambasadę amerykańską w Bagdadzie, chociaż oficjalnie proirańskie formacje, takie jak KTF Hezbollah, twierdzi, że nie ma nic wspólnego. Niemniej w ciągu ostatnich kilku dni mieliśmy dość dużą dyskusję na temat przyszłości Iranu, czy też miejsca Iranu w przyszłym świecie, to znaczy obchody śmierci Kasema Soleimaniego, które owocowały wieloma okrzykami śmierci Ameryce. Stworzyły pewnego rodzaju platformę do jakiejś tam komunikacji, to znaczy przede wszystkim Mohammad Javad Zarif, był szef MSZ-u, jak i też obecny szef MSZ-u Hossein Amir Abdullahian, wyrazili pewnego rodzaju nadzieję na rychłe nawiązanie i uregulowanie z kwestii spornych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Podobnym to nie wypowiedział się Ayatollah Ali Khamenei, który stwierdził, że negocjacje z wrogiem wcale nie oznaczają poddania się i tutaj jest też był chyba najważniejszy sygnał o tym, że Iran jest gotów na nawiązanie tego kontrowersyjnego, zanim wielu porozumienia nuklearnego ze Stanami Zjednoczonymi. Kończyliśmy zeszły rok zresztą takimi dość licznie komentowanymi analizami, co by było, gdyby Iran nie podpisał tego zawieszenia, tego układu. To jest bardzo istotne, to znaczy jeżeli Iran chce nawiązać z Zachodem jakieś polubowne relacje, to jest to bardzo konstruktywne. To znaczy, zdaniem wielu obserwatorów, Iran jest w pewnego rodzaju kleszczach zależności pomiędzy z jednej strony Moskwą, z drugiej strony Pekinem i tylko i wyłącznie otwarcie się na Zachód stworzy jakąś alternatywę polityczną dla Iranu. Bliski Wschód nie lubi dominacji i Bliski Wschód się czuje przerażony chińskimi możliwościami, a przede wszystkim ustrojem i też prześladowaniami Ujgurów w Chinach, no i też tą potęgą kapitałową. Dlatego też z perspektywy Iranu, jak i też reżimu Ayatollahów, o wiele lepiej jest, kiedy się tworzy balans pomiędzy Wschodem i Zachodem i do tego Iran zamierza w najbliższej chwili przyszłości przystąpić. Tutaj już nawet są pewne przecięgi, że do podpisania wszelkich układów może nastąpić w marcu. To jest bardzo istotne, no bo też Iran bardzo sprytnie przeczekał 12 miesięcy dość dużego nacisku na nowej amerykańskiej administracji, żeby te porozumienie podpisać. Od wyborów amerykańskich tak właściwie administracja Joe Bidena jako projekt flagowy polityki bliskowschodniej ogłosiła reset z Iranem. No Iran tutaj przez te 12 miesięcy dość mocno wyczekiwał. Z jednej strony osiągnął tym bardzo wiele, to znaczy rozpoznał przeciwnika, to znaczy, że jednak na pewnym tle amerykańska administracja wydaje się nie być tak sprawna i nie być tak konstruktywna, jak to bywało w przyszłości. Z drugiej strony oczywiście Arabia Saudyjska i świat arabski wyraża ochotę i chęć rozmowy z Iranem takim, jak on jest. To jest też bardzo ważne, czyli że w ciągu tych 12 miesięcy stopniała retoryka wojenna i konfrontacyjna na rzecz tego, żeby ten Iran jednak uregulował swoje stosunki z Zachodem. To jest bardzo istotne. No i też oczywiście z Izraela słyszeliśmy głosy, że o wiele bardziej konstruktywne niż to, co często media podają, że lepszy Iran z układem atomowym niż bez układu atomowego. Tak więc będziemy obserwowali sytuację, jak się będzie rozwijała. W pewien sposób Iran nie może być, tak jak już wspomniałem wcześniej, nie może być zakładnikiem trójsojuszu pomiędzy Teheranem, Pekinem i Moskwą, no bo jednak tutaj jako pozycja tego najsłabszego partnera stworzyła absolutną dominację. Zresztą od już dłuższego czasu opozycja antyajatollahowa twierdzi, że Iran jest coraz bardziej uzależniony od Rosji, coraz bardziej uzależniony od rosyjskich wpływów. No i też przypominam, że ostatnia sytuacja w Kazachstanie też w pewien sposób dała do myślenia ajatollahom, czym się może skończyć współpraca chińsko-rosyjska i że to może być jednak współpraca doprowadzająca do dość niekorzystnych ruchów politycznych dla samego reżimu irańskiego.
No ale tutaj też powstaje pytanie, jak na to wszystko zapatruje się Rosja i czy ona też jest tego samego zdania, bo jak spojrzymy na te ostatnie rozmowy w Genewie i nawet dzisiaj na taką bardzo ostrą wypowiedź Siergieja Ławrowa, która akurat dotyczy sytuacji związanej z Ukrainą, tych rozmów z NATO, no ale to widzimy, że ta polityka Rosji jest taka zero-jedynkowa i bardzo ostra i pytanie, jak będzie zapatrywała się na tą sprawę.
No właśnie, to też jest powód, dla którego Teheran w pewien sposób musi rozglądać się za szerszym tłem politycznym. Nieprzypadkowo też na dniach media społecznościowe przypominały pewne nagranie pomiędzy kuluarowych rozmów pomiędzy Johnem Kerrym i Sergiejem Ławrowem z 2015 roku, który to Ławrow chciał wyprosić, a wręcz wyrzucić z jakiegoś spotkania ówczesnego ministra irańskiego Mohammada Javad Zarif, który to odpowiedział w sposób mało dyplomatyczny pewne słowa, że to nie jest jego interes w sensie. Tutaj jest to jest bardzo istotne, że z perspektywy rosyjskiej oczywiście Iran zamknięty na Zachód jest idealny. Natomiast Rosjanie nie będą kuszyć kopii odnośnie przyszłości projektu atomowego irańskiego. Nie będą też kuszyć kopii odnośnie tego, czy Iran będzie otwarty, czy też nie gospodarczo. No pewne rzeczy są, raczej wydają się nieuniknione, tym bardziej, że tutaj też trzeba wziąć pod uwagę brak pewnego rodzaju politycznego zaufania pomiędzy Moskwą i Teheranem. To znaczy, to do Moskwy się leci, jeżeli są jakieś problemy związane z Iranem. Zarówno Arabia Saudyjska czy Izrael skarży się na Kremlu Putinowi, jeśli chodzi o irańskie ambicje polityczne. Wiemy o tym, że jest prawie że konfrontacja pomiędzy Iranem i Rosją w Syrii. Tak więc tutaj jest wiele interesów, jest oczywiście wspólnych, to znaczy Rosjanie korzystali z tego, że Iran wywracał do góry nogami Bliski Wschód i to jest pewnego rodzaju korzyść dla Moskwy również, ale w związku z obecną tak jakby wycofywaniem się amerykańskich wpływów, czy ograniczaniem tych amerykańskich wpływów, to nie oznacza wcale, że Bliski Wschód chce być pod kolejną dominacją. Raczej widzimy, że ten region szykuje się raczej na balansowanie pomiędzy różnymi wpływami, pomiędzy Rosją, pomiędzy Chinami, pomiędzy Zachodem, czy pomiędzy Indiami i innymi poważnymi siłami, które się w najbliższej przyszłości pokażą. To jest właśnie pewnego rodzaju owoc tej polityki wielobiegunowej, na które Bliski Wschód jest tradycyjnie i intelektualnie jak najbardziej przygotowany i jak najbardziej oczekujący takiego rozwiązania.
Pawle, to jeszcze na zakończenie jeden krótki, ale bardzo ważny temat. Temat dotyczący prześladowania chrześcijan i to w miejscu zupełnie wyjątkowym, bo w Jerozolimie.
Tak, w ostatnich dniach patriarcha prawosławny Teofil III wystosował bardzo, bardzo nośny medialnie komunikat o tym, że sytuacja chrześcijan w Jerozolimie Wschodniej jest bardzo, ale to bardzo ciężka i rzeczywiście w przeciwieństwie chociażby do Palestyńczyków, którzy mają bardzo wielkie medialne zainteresowanie zawsze, szczególnie mediów lewicowych i środowisk lewicowych, lewicowych, to pozycją i losem chrześcijan, tak właściwie tam się mało kto interesuje. Ogólnie, jeśli chodzi o Izrael, to w Galilei, jak i też w środkowym Izraelu, sytuacja chrześcijan jest bardzo dobra. Jest jedna z najlepszych na Bliskim Wschodzie, ale to niestety nie dotyczy Starego Miasta w Jerozolimie. Przede wszystkim chodzi o dzielnicę ormiańską i też o dzielnicę chrześcijańską. Jeżeli dzielnica chrześcijańska jest tak jakby troszeczkę z boku tego wszystkiego, to dzielnica ormiańska jest położona pomiędzy żydowskim Starym Miastem a Nowym Miastem. I nawet w jakichś prognozowanych układów pokojowych, przynajmniej, które miały być w przyszłości, to dzielnica ormiańska miała być częścią państwa Izrael w przyszłości, nawet jeżeli będzie podpisany pokój z Palestyńczykami, jeżeli kiedykolwiek do tego dojdzie. Niemniej bardzo dużo żydowskich ekstremistów dokonuje różnego rodzaju aktów chuligańskich i napaści na kościoły czy obiekty religijne. Przypominam, że krzyż jest obraźliwy dla Żydów i dlatego też dochodzi do szeregu incydentów, którymi się policja izraelska generalnie nie zajmuje zbytnio, albo też umarza dochodzenie. No to sytuacja jest już od wielu, wielu miesięcy bardzo napięta i widzimy, że głos patriarchy jerozolimskiego jednak pokazuje, że sytuacja się pogarsza, a nie polepsza. I to jest też bardzo dobry moment na to. To znaczy, Izrael zamierza już powoli wpuszczać turystów i pielgrzymów, oczywiście z jakimiś wszelkimi pandemicznymi obostrzeniami. No i to też trzeba o tym pamiętać. Ludzie, którzy będą odwiedzali te miejsca, że nie wszystko jest tak dobrze, jak to wygląda z zewnętrznej perspektywy. No i też oczywiście jest bardzo duży problem, jeśli chodzi o tą przestrzeń Starego Miasta, ponieważ chrześcijanie są z jednej strony pomiędzy żydowskimi radykałami, którzy widzą w chrześcijanach przede wszystkim Arabów, czyli też nie odróżniają tutaj pomiędzy chrześcijan od muzułmanów. No i oczywiście z drugiej strony są muzułmanie, którzy coraz bardziej sympatyzują z Hamasem, czyli za tą islamską Palestyną. Tak więc to sytuacja jest bardzo, ale to bardzo radykalna, czy bardzo nieprzychylna chrześcijanom. Tak więc to jest coś, co Izrael będzie musiał w pewien sposób w związku z naciskami międzynarodowymi, mam nadzieję, się zająć. No bo to już jest skandaliczne, żeby w takim miejscu dochodziło do bardzo licznych, ja nie mówię, że to są zorganizowane jakieś akcje, ale media społecznościowe są pełne różnego rodzaju filmików i materiałów o tym, jak ortodoksi albo plują, albo rzucają kamieniami, albo dają mocz, albo inne tam jakieś ekstrementa na kościoły chrześcijańskie. No to są a przy okazji jerozolimskie Stare Miasto to jest całkowicie okamerowane. No i władze izraelskie nie mogą się tłumaczyć z tego, że nie mają wiedzy, co tam się dzieje, no bo mają tą wiedzę i niestety nie podejmują żadnych działań, żeby sytuację poprawić.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Gościem Radia Wnet był Paweł Rakowski, pisarz, publicysta, który specjalizuje się w tematach bliskowschodnich. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.